Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Oto skrót najważniejszych doniesień. Premier Scott Morrison zapewnia, że Australia będzie egzekwować strategię tłumienia, a nie eliminacji koronawirusa w Australii. Donald Trump odwołuje zaplanowaną na sierpień konwencję Partii Republikańskiej. A w Polsce 3 z rozpatrywanych skarg wyborczych Sąd Najwyższy uznał za zasadne. A oto szczegóły, rozpoczynamy od doniesień z Australii. Premier Scott Morrison zapewnia, że Australia będzie egzekwować strategię tłumienia, a nie eliminacji koronawirusa w Australii. W Wiktorii zanotowano kolejnych 6 zgonów z powodu COVID-19, a 300 osób zarejestrowano jako zakażone. Obecnie w całym kraju ponad 3100 żołnierzy zostało rozmieszczonych w celu pomocy w walce z epidemią, z czego ponad połowa znajduje się w Wiktorii. Premier Scott Morrison poinformował, że zostanie utworzona krajowa baza danych w celu monitorowania epidemii. Premier poinformował, że ruch towarowy na granicach Stanów będzie podlegał bardziej rygorystycznym protokołom.
I think the events both in Victoria and New South Wales are a reminder that the virus is still out there, it'll still make its way and it'll still throw everything at us.
Myślę, że wydarzenia zarówno w Wiktorii, jak i w Nowej Południowej Walii przypominają, że wirus nadal istnieje, nadal będzie się pojawiał i nadal będzie atakował nas wszystkich, a my musimy być przygotowani na odpowiedź. Można sobie poradzić z epidemią, można ją pokonać, ale trzeba być wytrwałym i stanowczym. Damy radę w Wiktorii, jest determinacja i współpraca, aby to osiągnąć. Powiedział premier. Tymczasem skarbnik Josh Frydenberg wyraził opinię, że Australia jest na lepszej drodze niż inne kraje w drodze odradzania się gospodarki państwa. Rząd federalny wydał 300 miliardów dolarów na wsparcie ekonomii w czasie koronawirusa, a Stany i terytoria wydały 42 miliardy dolarów. Liderzy zgodzili się również na przyspieszenie rozpoczęcia budowy 15 dużych projektów o wartości około 72 miliardów dolarów, które mogą utworzyć 66 tysięcy nowych miejsc pracy. Minister Frydenberg podkreśla, że dwie wojny światowe i depresja nie rzuciły Australii na kolana. COVID też nie rzuci. Będziemy nadal zapewniać wsparcie fiskalne w czasie kryzysu, zapewnia minister.
Two world wars and a depression didn't bring Australia to its knees, and COVID will not either. While we will continue to provide fiscal support through the crisis, sustainable growth will only come from creating the most dynamic and the most flexible economy we possibly can. And that is how we can get Australians back into work as quickly as possible.
Tymczasem Nowa Południowa Walia zgłosiła 7 nowych przypadków koronawirusa. Wszystkie są wynikiem transmisji społecznej. 6 z nich jest powiązanych z restauracją Thai Rock, co prowadzi do liczby zakażeń w tym ognisku do 52 osób. 3 z 6 przypadków są związane z kościołem Our Lady of Lebanon, a 3 to bliskie kontakty z innymi osobami zakażonymi. Wicedyrektor do spraw zdrowia Jeremy McAnulty wzywa mieszkańców Nowej Południowej Walii do zachowywania środków ostrożności i przestrzegania zasad higieny osobistej, szczególnie podczas podróży lub spotkań z innymi.
While most cases have been linked to known clusters, community transmission continues, and New South Wales Health is calling on people across the state to redouble their efforts to stop the virus spreading. Key messages for the community are avoid non-essential travel and gatherings. Of particular concern is transmission in venues such as hotels and restaurants, the gym and social gatherings.
A oto doniesienia ze świata. Szef Światowej Organizacji Zdrowia apeluje do władz Stanów Zjednoczonych, by nie używały pandemii koronawirusa do sporów politycznych. Urzędnik odrzucił też oskarżenia amerykańskich polityków kwestionujące jego niezależność. Chodzi o amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo, który w Londynie powiedział, że Chiny kupiły sobie, cytujemy, WHO. O szczegółach Wojciech Cegielski z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Podczas wideokonferencji prasowej Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył, że rolą WHO nie jest angażowanie się w politykę, ale działanie na rzecz ochrony zdrowia. Podkreślił, że oskarżenia pod jego adresem są kłamstwem. Te komentarze są nieprawdziwe, bezpodstawne i nie do zaakceptowania. Celem działań naszej organizacji jest ratowanie życia i to jedyna rzecz, która jest dla nas istotna. Administracja Donalda Trumpa wielokrotnie oskarżała WHO, że ta jest stronnicza i zbyt wolno reagowała na pojawienie się koronawirusa w Chinach. Światowa Organizacja Zdrowia wielokrotnie przedstawiała z kolei kalendarz swoich działań z początku pandemii, a szef WHO powtarzał, że wiązanie koronawirusa z polityką tylko utrudnia walkę z wirusem. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że wstrzyma amerykańską składkę do WHO. Jego krytycy twierdzą jednak, że atak na organizację ma odwrócić uwagę od nieskutecznej walki z pandemią w USA.
Dodajmy, że eksperci twierdzą, iż krytyka Chin oraz WHO jest elementem walki, którą administracja prezydenta Donalda Trumpa prowadzi z Pekinem. Tymczasem Donald Trump odwołał zaplanowaną na sierpień konwencję Partii Republikańskiej w Jacksonville na Florydzie. Prezydent Stanów Zjednoczonych miał podczas niej oficjalnie zaakceptować republikańską nominację w tegorocznych wyborach prezydenckich. Amerykański przywódca ogłosił swoją decyzję na codziennej konferencji prasowej dotyczącej rozwoju pandemii koronawirusa w USA. Jak podkreślił, postanowił wycofać się z organizacji spotkania po tym, jak na Florydzie odnotowano nagły wzrost zachorowań na COVID-19. Według ostatnich danych od stycznia, kiedy w USA zarejestrowano pierwszy przypadek koronawirusa, odnotowano ponad 4 miliony zakażeń i ponad 142 tysiące zgonów. Sąd Krajowy w Hamburgu uznał wczoraj 93-letniego Brunona D. za winnego współudziału w zamordowaniu co najmniej 5230 osób i skazał go na 2 lata więzienia w zawieszeniu. Skazany był w czasie II wojny światowej strażnikiem w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Stutthofie. O szczegółach Waldemar Maszewski z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Przewodnicząca składu sędziowskiego Anne Meyer-Göring w uzasadnieniu wyroku stwierdziła, że sąd ponad wszelką wątpliwość potwierdził winę oskarżonego. Prokurator żądał dla niego kary 3 lat bezwzględnego więzienia. Z kolei obrońcy wnosili o jego uniewinnienie. Wyrok w zawieszeniu, zdaniem niemieckich mediów, jest efektem apeli wielu ocalałych i bliskich pomordowanych, którzy zeznają w procesie zapewniali, że nie szukają zemsty, tylko pragną uznania niemieckiej winy w KZ Stutthof.
Aleksiej Nawalny może ponownie stanąć przed sądem, podało Radio Echo Moskwy. Rozgłośnia przypomina, że wczoraj lider opozycji usłyszał zarzut naruszenia dobrego imienia jednego z weteranów II wojny światowej. Za taki czyn grozi w Rosji wysoka grzywna i przymusowe prace społeczne. O szczegółach z Moskwy dla Informacyjnej Agencji Radiowej Maciej Jastrzębski.
W czerwcu Aleksiej Nawalny skomentował publicznie jeden z klipów agitujących na rzecz kremlowskich poprawek do konstytucji. Polityk skrytykował osoby, które wystąpiły w filmie, używając w stosunku do nich określenia lokaje, zdrajcy i ludzie bez sumienia. Kilka dni później Komitet Śledczy wszczął przeciwko opozycjoniście postępowanie karne. Wczoraj Nawalny usłyszał zarzut zniesławienia jednego z uczestników nagrania, 93-letniego weterana II wojny światowej Ignaty Artiomienki. Radio Echo Moskwy podało, że dziś śledczy zakończą postępowanie i przekażą komplet dokumentów do prokuratury, a ta w ciągu kilku tygodni prześle do sądu akt oskarżenia. Sam Aleksiej Nawalny stwierdził, że sprawa ma podtekst polityczny. W jego ocenie władzy zależy na pozbawieniu go kolejny raz możliwości startu w wyborach.
Przechodzimy teraz do doniesień z Polski. 100 lat temu powołano do życia koalicyjny rząd obrony narodowej, na którego czele stanął Wincenty Witos. Zadaniem nowej władzy była obrona polskiej niepodległości w trudnym czasie wojny z bolszewicką Rosją. Dziś w Warszawie odbędą się uroczystości upamiętniające powołanie pierwszego rządu Wincentego Witosa. O szczegółach Przemysław Lis z Informacyjnej Agencji Radiowej.
100 lat temu przed rządem obrony narodowej Wincentego Witosa postawiono bardzo trudne zadanie. To przede wszystkim obrona państwa przed nacierającą ze wschodu Armią Czerwoną. To prowadzenie rozmów o zawieszeniu broni z bolszewikami oraz starania dyplomatyczne w państwach Europy, które były nieprzychylnie nastawione do Polski, a wręcz sabotowały nasze działania wojenne. Dokładnie 100 lat temu w Sejmie przedstawiono program nowego rządu. Znalazły się w nim trzy główne hasła: walka i obrona, zakończenie wojny oraz trwały i sprawiedliwy rozejm. Rząd Wincentego Witosa wezwał również społeczeństwo do karności oraz do poświęcenia. Apel poskutkował i do Wojska Polskiego zaciągnęły się setki tysięcy ochotników. To głównie dzięki nim w nocy z 14 na 15 sierpnia pod Osowem i Radzyminem zatrzymano natarcie Michaiła Tuchaczewskiego na Warszawę.
A oto inne doniesienia z Polski. 3 z rozpatrywanych skarg wyborczych Sąd Najwyższy uznał za zasadne. Poinformował o tym Krzysztof Michałowski z Biura Prasowego Sądu Najwyższego. W sumie sędziowie zajęli się jak na razie 12 protestami. Uznane przez sąd skargi zostały napisane przez ludzi, którzy w pierwszej turze głosowali za granicą, a w drugiej chcieli oddać głos już w Polsce. Krzysztof Michałowski powiedział informacyjnej agencji radiowej, że w związku z tym osoby te wystąpiły o wydanie zaświadczeń do głosowania i ich nie otrzymały na czas, ale Michałowski twierdzi, że zarzuty te nie mają wpływu na wynik wyborów.
Natomiast zaświadczenia te nie dotarły na czas i osoby zostały pozbawione konstytucyjnego prawa do głosowania, możliwości oddania głosu. Takie też były zarzuty przekazane w tych protestach. Sąd Najwyższy uznał, że zarzuty te są zasadne, jednakże naruszenia nie miały wpływu na wynik wyborów. Byli to wyborcy z Londynu, z Manchesteru oraz ze Sztokholmu.
8 innych rozpatrywanych protestów Sąd Najwyższy postanowił pozostawić bez dalszego biegu. Skargi wyborcze można było składać do ubiegłego czwartku. Wpłynęło ich około 6 tysięcy. Na ich rozpatrzenie Sąd Najwyższy ma czas do 3 sierpnia. Jeszcze jedna wiadomość z Polski. Stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu wyniosła 6,1% wobec 6% w maju, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zdaniem Andrzeja Kubisiaka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego ten niewielki wzrost bezrobocia jest związany z sezonowością polskiego rynku pracy. Natomiast trudniejsza dla rynku pracy będzie końcówka roku.
Będzie to czas, kiedy już większość firm będzie musiała radzić sobie w otoczeniu rynkowym bez wsparcia państwa ze strony działań w oparciu o tarczę, czy finansową, czy antykryzysowe. Więc w warunkach rynkowych firmy będą musiały się zmierzyć też z kwestią utrzymania miejsc pracy, a na to nałoży nam się też czynnik sezonowy, czyli końcówka roku, listopad, grudzień, to jest zwykle czas, gdy bezrobocie rośnie, więc to prawdopodobnie będą te maksima tegoroczne, jeżeli chodzi o kwestie bezrobocia.
Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł i 70 groszy lub 71 centów amerykańskich. I pogoda na najbliższe dni w Australii. Sydney dzisiaj pogodnie, temperatura maksymalna 18 stopni. W sobotę przelotne opady i również 18. W Canberrze dzisiaj słonecznie, 14 stopni. W sobotę rano przymrozek minus 1. Później przelotne opady i 15 stopni. W Melbourne dzisiaj zachmurzenie małe, 13 stopni. W sobotę pogodnie i temperatura maksymalna również 13. W Polsce dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, miejscami burze i opady deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 21 stopni na wybrzeżu do 27 na zachodzie kraju. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości Radia SBS. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.